Rozdział 19. Proces kanonizacyjny. Łatwo zrozumiecie, że w danych warunkach przyjęcie absolutu na łono Kościoła było wielką niespodzianką. Zostało to przeprowadzone właściwie tylko papieskim brewę, a kolegium kardynalskie stanęło wobec faktu dokonanego i zastanawiało się jedynie nad tym, czy można absolutowi udzielić sakramentu chrztu. Postanowiono poniechać tego. Chrzest Boga jest jawną tradycją kościelną, widę Jana Chrzciciela, ale i w tym wypadku nowochrzczeniec musi być osobiście obecny. Prócz tego było bardzo łaskotliwym zagadnieniem politycznym, która osobistość panująca miałaby być kumem absolutu. Dlatego Święta Kongregacja zaleciła, aby przy najbliższej mszy pontyfikalnej Ojciec Święty pomodlił się za nowego członka Kościoła. Stało się to w formie bardzo uroczystej. Dalej włączono do nauki kościelnej, że obok sakramentu chrztu, krwi, uznaje Kościół Święty także chrzest uczynków cnotliwych i zasłużonych. Nawiasem mówiąc, na 3 dni przed wydaniem brewę przyjął papież w dłuższej audiencji prezesa G.H. Bondiego, który przedtem przez 40 godzin konferował z sekretarzem papieskim Monsignorem Pulpettim. Niebawem została przeprowadzona prosta beatyfikacja absolutu formą superkultu in memorabili w uznaniu cnotliwego żywota absolutu, obecnie błogosławionego, i zarządzono regularny, ale przyspieszony proces kanonizacyjny, oczywiście z dalekosiężną modyfikacją. Nie chodziło bowiem o kanonizowanie absolutu, ale o deifikowanie. Została natychmiast ustanowiona komisja deifikacyjna z kół najwybitniejszych uczonych kościelnych i pasterzy. Jako prokurator dei działał z mianowania wenecki arcybiskup, kardynał dr Varesi. Jako advocatus diaboli funkcjonował Monsignor Pulpetti. Kardynał Varesi przedstawił 17 tysięcy zaświadczeń o dokonanych cudach, które podpisali prawie wszyscy kardynałowie, patriarchowie, prymasowie, metropolici, książęta kościoła, arcybiskupi, generałowie zakonów i opaci. Do każdego zaświadczenia dołączono badania znakomitości ze świata lekarskiego, orzeczenia wydziałów uniwersyteckich, opinie profesorów nauk przyrodniczych, technologów i ekonomistów, a wreszcie podpisy naocznych świadków, notarialnie potwierdzone. Tych 17 tysięcy dokumentów, jak wywodził Monsignor Varesi, to tylko znikomy ułamek cudów istotnie dokonanych przez absolut, bo realna ich liczba, według bardzo ostrożnej oceny, przekroczyła już 30 milionów. Prócz tego przedłożył prokurator Dei obszerne opinie najlepszych fachowców, specjalistów całego świata. Tak na przykład przedstawiciel Wydziału Lekarskiego w Paryżu, profesor Gardien, po dokładnym zanalizowaniu szeregu przypadków napisał, co następuje. Ponieważ tedy liczne wypadki przedstawione nam do zbadania były z lekarskiego punktu widzenia absolutnie beznadziejne i naukowo rzecz biorąc nieuleczalne, paraliż, rak, ślepota po chirurgicznym wyjęciu obu oczów, chromość skutkiem operacyjnego odjęcia obu dolnych kończyn, śmierć skutkiem całkowitego oddzielenia głowy od tułowia, strangulacja u powieszonego i 2 dni wiszącego itd., Wydział Lekarski Sorbony uważa, że tak zwane cudowne wyleczenie tych wypadków należy przypisać bądź to zupełnej nieznajomości anatomicznych i patologicznych przesłanek, braku doświadczenia klinicznego i nieznajomości praktyki lekarskiej, albo też, czego wyłączać nie zamierzamy, interwencji siły wyższej, nieograniczanej ani prawami przyrody, ani ich znajomością. Psycholog profesor Meadow Glasgow napisał: ponieważ w czynach tych przejawia się stanowczo istota myśląca, zdolna do tworzenia skojarzeń, pamiętania, a nawet wniosków logicznych, istota, która tych psychicznych operacji dokonywa bez pomocy mózgu i układu nerwowego, jest znakomitym potwierdzeniem mej miażdżącej krytyki psychofizycznego paralelizmu głoszonego przez profesora Mayera. Stwierdzam, że tak zwany absolut jest istotą duchową, świadomą i inteligentną, aczkolwiek naukowo, jak dotychczas, mało jeszcze zbadaną. Profesor Lupen z Brneńskiej Politechniki napisał: na miarę wyczynu pracowniczego absolut jest siłą zasługującą na najwyższy szacunek. Sławny chemik Willibald Tybinga napisał: absolut posiada wszystkie warunki istnienia i naukowego rozwoju, albowiem w sposób wzorowy odpowiada einsteinowskiej teorii względności. Kronikarz nie będzie wam dalej zabierał czasu wyliczaniem opinii światowych sław naukowych. Wszystko to było zresztą opublikowane w aktach Sancte Sedis. Proces kanonizacyjny posuwał się w szybkim tempie, a tymczasem kolegium wybitnych dogmatystów i egzegetów opracowywało dzieło, w którym na podstawie Pisma Świętego i dzieł ojców Kościoła i doktorów ustalono tożsamość absolutu z trzecią osobą boską. Ale zanim doszło do uroczystej deifikacji, patriarcha konstantynopolitański, jako głowa Kościoła Wschodniego, zadekretował tożsamość absolutu z pierwszą osobą boską, Stwórcą. Do tego zaiste heretyckiego poglądu przyłączyli się starokatolicy, obrzezani chrześcijanie abisyńscy, ewangelicy wyznania helweckiego, nonkonformiści i kilka co większych sekt amerykańskich. Rozgorzała z tego powodu żywa walka teologiczna. Co do Żydów, to rozpowszechniła się między nimi tajna nauka, że absolut jest to stary Baal, a Żydzi liberalni przyznawali się jawnie, że w takim razie wyznają Baala. Wolna myśl zjechała się w Bazylei. W obecności 2000 delegatów ogłoszono absolut jako Boga wolnych myślicieli, po czym zaatakowano z niewiarygodną gwałtownością klechów wszystkich wyznań, którzy, jak twierdziła rezolucja, chcą korzystać z jedynego naukowego Boga i zamknąć go w brudnej klatce dogmatów kościelnych i kleszego zaboboństwa, aby w niej skarlał. Ale Bóg, dostrzegalny dla oczu każdego postępowego, nowoczesnego myśliciela, nie ma nic wspólnego z średniowiecznym kramarstwem tych faryzeuszów. Jedynie wolna myśl jest jego parafią, jedynie bazylejski kongres ma prawo ustalać naukę wiary i rytuał wolnej religii. Mniej więcej w tych samych dniach niemiecki Związek Monistów zakładał podczas wielkich uroczystości kamień węgielny pod przyszły arcychram atomowego Boga w Lipsku. Doszło przy tym do jakichś starć, 16 osób odniosło rany, a sławnemu fizykowi Lutgenowi rozbito okulary. Nawiasem dodajmy, że tegoż roku, na jesieni, zdarzyły się jakieś zjawiska religijne w belgijskim Kongu i w francuskiej Senegambii. Murzyni całkiem nieoczekiwanie pozarzynali i zjedli misjonarzy i kłaniali się jakimś nowym bałwanom, które nazywali Ato albo Alolto. Później wyszło na jaw, że były to motory atomowe i że w sprawie tej maczali ręce niemieccy agenci i oficerowie. Natomiast w powstaniu muzułmańskim, które wybuchło w Mekce w grudniu tegoż roku, dowiedziono obecności kilku francuskich emisariuszy, którzy w pobliżu Kaby ukryli 12 lekkich atomowych motorów Aero. Późniejsze bunty Mahometan w Egipcie i w Tripolisie i rzezie w Arabii kosztowały około 30 tysięcy istnień Europejczyków. 12 grudnia dokonano wreszcie w Rzymie deifikacji absolutu. 7 tysięcy duchownych z gorejącymi świecami w ręku towarzyszyło Ojcu Świętemu do Bazyliki Świętego Piotra, gdzie za głównym ołtarzem ustawiono największy 12-tonowy karburator, ofiarę koncernu MEAS dla Stolicy Świętej. Obrzęd trwał 5 godzin, przy czym zagnieciono 1200 wiernych i gości. Ściśle o godzinie 12 w południe zaśpiewał papież In nomine Dei Deus i w tejże chwili rozegrały się dzwony wszystkich katolickich świątyń świata. Wszyscy biskupi i księża odwrócili się od ołtarza i zwiastowali wierzącemu ludowi Habemus Deum.